chciałbym wam przedstawić dosyć interesujący temat, a dokładnie rzecz biorąc temat związany ze świętami Bożego Narodzenia. Co prawda okres świąt już jest za nami, ale temat jest wbrew pozorom nadal bardzo istotny i za chwilę mam nadzieję, że pokażę wam dlaczego. Moja prezentacja będzie składać się, jak Bóg da, z trzech takich jakby działów. Jeden dotyczy dowodów z Pisma, które są podnoszone w tej debacie. Drugi jest związany z dowodami filozoficznymi. Trzeci z dowodami historycznymi. Zostało to tak podzielone. One oczywiście zazębiają się w dużej mierze, niemniej jednak są istotne. Oczywiście możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego? Większość z nas albo świętuje, albo nie świętuje i nie uważa to za żaden problem. Niemniej jednak jestem osobą, która jest może, jak pastor wspomniał, może nie kaznodzieją, ale moje zamiłowanie leży głównie w apologetyce, czyli obronie wiary. Jeżeli chodzi o ten temat, przeprowadziłem co najmniej dwie nieformalne debaty z ludźmi, którzy pochodzą z różnych, powiedzmy, grup, niekoniecznie chrześcijańskich, którzy absolutnie odrzucają święta, wskazując, że są pogańskie. Wszyscy, a idąc dalej, mówią, że wszyscy z nas, którzy świętują świadomie święta Bożego Narodzenia, czczą innych bogów. Temat wydaje się być dzięki temu dużo bardziej istotny. Pokażę wam, kto, nie wiem, czy za bardzo widać, które grupy podnoszą tą tematykę, może zapalić się kilka czerwonych świateł. Po pierwsze, są to Świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego. To są specyficzne grupy. Wiele z nas miało z nimi jakiś mniejszy lub większy kontakt i oni bardzo często podnoszą to, że święta są pogańskie, święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, urodziny są, mają zły charakter. Robił to głównie dlatego, żeby pokazać, że są bardziej święci od innych, że są czyści. Mówi się u nich, że są w prawdzie, czyli posiadają pewnego rodzaju prawdę, która je powoduje, że są święci, że są wyzwoleni. Dzięki temu, dzięki tematyce Świąt Bożego Narodzenia, wyciągnęli bardzo, bardzo wiele ludzi z Kościoła. W dosyć prosty sposób. Pokazują według swoich argumentacji, że to jest pogańskie święto, że obrażam Boga świętując je. I wielu ludzi, którzy nie mają wystarczająco dużo informacji, wierzy im. I to jest taki haczyk, który powoduje, że dla świadka łatwo jest wyciągnąć daną osobę z Kościoła. Drugi rodzaj grupy to są szeroko rozumiane ruchy hebrajskich korzeni. Nie mamy za bardzo dużo czasu, żeby wejść w to, kim oni są, ale najogólniej rzecz biorąc są to grupy, które chcą wrócić do hebrajskich korzeni wiary chrześcijańskiej. Ogólne założenie jest dobre. Problem polega na tym, że idą w tym bardzo, bardzo daleko czasami. Oczywiście odrzucają cały kalendarz liturgiczny chrześcijański, Wielkanoc, Święta Bożego Narodzenia itd., itd. Świętując w większości wypadków święta Izraela, prawda? Więc oni podnoszą, tak samo jak świadkowie podnoszą, że święta są pogańskie i należy je odrzucić. Ruchy gnostyczne, temat rzeka. Gnostycy to pierwsza grupa, która wystąpiła przeciwko chrześcijanom, biorąc imię Jezusa na usta. Pierwsza grupa, przeciwko której walczyli apostołowie i bardzo wczesny Kościół. I co ciekawe, wracają. Jednym z argumentów, które używają, jest to, że święta są niebiblijne. Religie neopogańskie, czyli ci, którzy wierzą w bóstwa starożytne, oni wskazują troszeczkę coś innego, mówią, że chrześcijanie zabrali ich święta, zniekształcili je troszeczkę, a przy okazji zniszczyli ich całą kulturę, ich święte teksty, święte statuetki itd., itd. Więc oni podnoszą to, że chrześcijaństwo to nic innego jak kradzież ich własnej kultury i religii. Niektóre ruchy fundamentalistyczne, protestanckie, niestety w naszej społeczności też mamy pewne kręgi, które z uwagi na słabo nauczanie albo zasłyszane tezy idą z tym, że święta są złe. Ateiści i agnostycy, czyli ci, którzy nie wierzą w ogóle w Boga, działają na podobnej zasadzie. Z tym, że oni mówią, że tak, chrześcijaństwo to jest zlepek pogańskich mitów, dlatego musimy je odrzucić. Tak najłatwiej im argumentować to, dlaczego nie chcą być chrześcijanami. Pierwszym ich argumentem jest to, że choinka jest symbolem pogańskim. Znaczy ogólnie drzewa są symbolem pogańskim w charakterze religijnym. Czyli jeżeli używamy jakichś drzew, zwłaszcza choinek, zwłaszcza tzw. drzew wiecznie zielonych, mam do czynienia z pośrednim lub bezpośrednim oddawania czci innym bogom. Używa się do tego fragmentu z Jeremiasza, 10 rozdziału, 2 do 4 wersetu, w którym czytamy. To mówi Pan. Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów, a nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody. Albowiem to, co wzbudza lęku narodów, jest niczym jak to, że jest drewnem wrąbanym w lesie, obrobionym dłutem rękami rzeźbiarza. Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. Zwłaszcza te ostatnie fragmenty, przeciwnicy świąt mówią, że są bardzo, bardzo podobne do tego, co wielu chrześcijan robi, czyli przynosi choinkę do domu, przybija do stołu, podłogi czy czegokolwiek innego, ozdabia z złotymi, srebrnymi elementami, zawiesza różne rzeźby, obrazy i inne bombki i rysują analogię pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Odpowiedź na ten zarzut jest dosyć prosty. Po pierwsze, przeciwnicy świąt wskazują, że chodzi tutaj, że podmiotem w przedstawionym wersecie jest drwal, co nie jest prawdą. Słowo oznaczające podmiot, to jest hrasz, oznacza szeregu pojętego rzemieślnika. A dokładnie rzecz biorąc, w starożytnym Bliskim Wschodzie byłoby to osoba, która produkuje rzeźby, stelle lub inne formy, wytwory rąk ludzkich, których przeznaczeniem jest uwielbianie. Więc mamy tutaj do czynienia z kimś, kto robi idola, czy jak my czasami mówimy bałwana, prawda? Więc to jest jakby pierwsza nieścisłość, zwłaszcza, że często pomija się werset 5, który mówi: posągi te są jak strach na ptaki wśród pola melonów. Nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani niezdolne są czynić dobrze. Tu mam dosyć wyraźnie pokazane, że chodzi o jakąś figurę, której, jak uczeni mówią, ma charakter antropomorficzny, czyli ma jakieś cechy ludzkie. Dodatkowo, w tym konkretnym wypadku, intencja gra główną rolę, bo znaki postępowanie narodów odnosi się tutaj do uwielbiania innych bogów poprzez rzeźby, zobacz, stele i inne podobne rzeczy. Więc ten argument, ta analogia, którą próbuje się zrobić, jest nieadekwatna, bo nie chodzi tutaj o drzewo jako takie, tylko to, co zostało z drzewa zrobione. Argument drugi odnosi się do tego, że kłanianie się lub pochylanie nad drzewami jest formą bałwochwalstwa. Używa się tutaj fragment z Izajasza, 44 rozdział, 14 do 15 werset, który mówi: nabrał sobie drzewa cydrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego, a upatrzył je sobie między drzewami w lesie. Zsadził jesion, któremu ulewa zapełniła wzrost. To wszystko służy człowiekowi na opał, część z nich bierze na ogrzanie, część na rozplanie ognia do pieca, pszenia chleba. Na koniec z reszty wykonuje Boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wbija pokłony. Przeciwnicy świąt wskazują, że takie zachowanie, bicie pokłonów przed rzeźbami albo choinką, jest złe, naganne i przeciwne Bogu. Jakby ich argument jest jeszcze troszeczkę głębszy, bo mówił, że w momencie, kiedy idziemy do choinki i składamy tam prezenty, analogią tego jest składanie przez pogan ofiar. Oczywiście w tym konkretnym wersecie mamy podobną sytuację jak w pierwszym przypadku, a dokładnie rzecz biorąc chodzi o struganie czy robienie idoli i wielbienie ich przez pogan. Nie możemy rysować tej analogii, o której mówią przeciwnicy świąt, zwłaszcza, że kontekst tego wersetu konkretnego na to nie pozwala, czyli nie możemy nawiązać bezpośredniego powiązania z choinką. Poza tym wielu z nas tego nie wie, ale poganie, strugając powiedzmy bałwana, idola, stele i inne tego typu rzeczy, od razu ich nie wielbili. Samo wystruganie idola nie było podstawą, żeby padać na kolana i oddawać mu cześć. Zanim to nastąpiło, musiał nastąpić rytuał lokalizacji bóstwa. Chodziło o odprowadzenie pewnego rytuału, to się nazywa zazwyczaj rytuał otwarcia ust, gdzie jakaś esencja danego bożka wstępowała w wystruganą rzeźbę i dopiero wtedy można było oddawać cześć takiemu Bogu w ten konkretny sposób. Dlatego porównanie z choinką i to, że chrześcijanie podchodzą do niej i składają prezenty, jest zupełnie nie na miejscu i nie wynika z tekstu. Zwłaszcza, że sam kłanianie się przed czymkolwiek, tak w Biblii, jak i w praktycznym naszym codziennym życiu, niekoniecznie znaczy uwielbienie. Na przykład w Nowym Testamencie jest takie słowo greckie, proskuneo, oznacza pochylanie się w dwóch kategoriach jakby. Po pierwsze, faktycznie można oznaczać pochylanie się w celu oddawania czci należnej Bogu, ale może też oznaczać pochylanie się, żeby oddać honor jakiejś osobie, która ma wyższą stancję dla króla, księcia, mędrca i w innych podobnych sprawach, więc szacunek, tak. Tak my, jak i starożytni potrafili rozróżnić to, że same pochylanie się niekoniecznie oznacza oddawania czci. Dlatego znowuż argument, który by wskazywał, że składanie prezentów pod choinką jest formą bałwochwalstwa, no nie bierze pod uwagę tego konkretnego kontekstu. Argument trzeci jest bardzo bliski dwóm poprzednim, chociaż bardziej szeroki. I mówi, że powiązanie, że ogólnie uwielbienie Boga w kontekście drzew ma charakter pogański. I znowu przedstawia się tutaj Jeremiasza, 3 rozdział, 13 werset, który mówi: tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłeś i oddawałeś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. I przeciwnicy się wskazują, tu mamy dobry przykład tego, że bałwochwalstwo, zwłaszcza w kontekście ogrodów drzew, jest złe, bo robili to poganie. Prawda, jeżeli chodzi o to, jest trochę inna. Po pierwsze jest to nadinterpretacja. Faktycznie poganie mieli tendencję do wielbienia swoich bogów pośród drzew. Tylko że miało to specyficzny charakter. Po pierwsze, jak słusznie zauważył Ozeasz w 4 rozdziale, na szczytach gór składają ofiary, spalają kadzidła na wzgórzach pod dębem, topolą, terbintem, bo dobrze się czują w ich cieniu. Problem z mikrofonem. Tak czy inaczej, poganie robili to, co robili w kontekście ogrodów, drzew i tak dalej, głównie dlatego, że żyli w bardzo gorącym klimacie. Osoby, które były kiedykolwiek w Izraelu, wiedzą, jak bardzo gorąco potrafi być w tym kraju. Więc po pierwsze robili to z czysto praktycznych powodów. Drzewa zapewniają cień. Po drugie, drzewa miały dla nich charakter w pewnym sensie symboliczny. Ogrody w kontekście pustynnym, w starożytnym Bliski Wschód jest jakby w dużej części pustynią, były uznawane za miejsca życia, oazy zazwyczaj, czyli najlepsze miejsca do życia. A skoro są to najlepsze miejsca do życia, więc prawdopodobnie są to najlepsze miejsca do uwielbiania bogów, tak? Z kolei Izraelici mieli podobne przesłanki, tylko że odnosili to do ogrodu Eden. Więc sam fakt, że ktoś uwielbia Boga w kontekście ogrodu, zupełnie nie oznacza, że jest to coś, złego. Argument czwarty odnosi się do używania zwyczajów, słów, które mają pochodzenie pogańskie i są związane ze świętami albo i nie. Ogólnie chodzi o to, że cokolwiek było używane przez pogan musi być niedobre, musi być skorumpowane, więc skoro poganie używali drzew, skoro poganie używali innych rzeczy, które używa się, ozdób na przykład, to my chrześcijanie też nie powinniśmy tego robić. Używa się do tego, co ciekawe, Jeremiasza 10 rozdziału, 2 werset, cytując w bardzo ograniczonym zakresie, dokładnie rzecz biorąc, nie przyswajajcie sobie postępowania narodów. Mówi się, że postępowanie narodów jest związane ze świętami. I to jest ogólny argument. Problem polega na tym, że sami autorzy biblijni nadal często używają pewnych rzeczy z pogańskiej kultury dla konkretnych celów, głównie dwóch. Cele apologetyczne, czyli obrona wiary, i cele kulturalne, żeby być lepiej zrozumianym w kontekście tego, co piszą. Dla przykładu, w Nowym Testamencie apostoł Paweł cytuje pogańskich filozofów. Robi to po to, żeby pokazać, dokładnie rzecz biorąc, w 1 Koryntian 15, rozdział 33 werset, cytuje Eurypidesa, a z kolei w liście do Tytusa, 1 rozdział 12 werset, cytuje Gnososa z Krety. Po co to robi? Robi to po to, że wiele osób, które czyta jego pisma, będzie znała te fragmenty i łatwiej będzie im zrozumieć to, co chce apostoł przekazać. Tego typu rzeczy jest dużo, dużo więcej oczywiście, o czym jeszcze będziemy mówili. Biblia, co ciekawe, czy kultura izraelska w szerszym sensie wydaje się być nie tak strachliwa, jeżeli chodzi o drzewa, jak przeciwnicy świąt. W pierwszej Księdze Królewskiej, 6 rozdziale, mamy opis tego, jak jest budowana świątynia. I tutaj mam akurat rzeźby, płaskorzeźby odnoszące się do drzew, krzewów, roślin szeroko ujętych. Dlaczego? Bo przedstawia to ogród Eden, co jest dosyć rozsądne. Z kolei Izajasza, 60 rozdział, 13 werset mówi: chluba Libanu przyjdzie do ciebie, razem cyprysy, wiązy, bukszpany, aby upiększyć moje miejsce święte i wysławię miejsce, gdzie stoją me nogi. Sam Bóg wskazuje, że rzeczy, w konkretnym wypadku drzewa, mogą posłużyć do czegoś dobrego, ba, do ozdobienia i do budowy jego świątyni, który nakazał tak naprawdę zbudowania. Co ciekawe, przeciwnicy świąt bardzo nie lubią tego fragmentu, mówiąc, że no to jest tylko do budowy, nie ma żadnego związku. Sam kontekst mówi zupełnie coś innego. Co ciekawe, musimy jeszcze jakby oddać trochę racji dla przeciwników świąt, bo mówią oni, że no ale hola hola. Czy chcesz powiedzieć, że poganie nie używali drzew do celów uwielbienia? Nie, oczywiście, że używali. Mamy drzewa Ashery w kontekście Bliskiego Wschodu, starożytnego Bliskiego Wschodu, dokładnie rzecz ujmując, gdzie poganie faktycznie używali ich do celów sakralnych. W kontekście nordyckim mamy drzewo Yggdrasil, które jest bardzo znamienitne, jeżeli chodzi o tamtejszą kulturę i religię, więc nie da się zaprzeczyć, że drzewa, jak tak naprawdę cokolwiek innego, może posłużyć w złym celu. Niemniej jednak, jak się okazuje, drzewa stanowią bardzo ważną część izraelskiej teologii. Dla przykładu, nie wiem, czy zauważyliście, ale wiele teofanii, czyli to, jak Bóg się objawia dla konkretnych postaci w Biblii, ma miejsce pod drzewami. Na przykład w Księdze Rodzaju, 18 rozdział, werset 1-4. Abraham wzywa imienia Boga swego, ale zasadza najpierw drzewo. Księga Rodzaju, 21 rozdział, 33 werset. Izraelici używają drzew jako memoriałów, czyli sposobu zapamiętywania pewnych ważnych wydarzeń. Księga Jozuego, 24 rozdział, wersety 25-26. Używa się w też niektórych wypadkach w kulturze Izraela drzew jako miejsca pochówku ważnych osób. Na przykład w 1 Samuela, 31 rozdział, wersety od 8 do 13. Więc widzimy, że Izraelici w odróżnieniu od przeciwników świąt, i zwłaszcza tych, którzy boją się drzew w kontekście religijnym, nie mieli w żadnym wypadku takiego problemu. To by miało zresztą sens, zwłaszcza, że motywem przewodnim, mam nadzieję, dzisiaj będzie to, że jako wyznawcy Jezusa Chrystusa mamy w Nim wolność. Jednym z wątków wolności jest w Chrystusie jest to, że wszystko, cała ziemia i kosmos i wszystko inne należy do Pana Boga i wszystko może być wykorzystane w pozytywny sposób. Przejdźmy teraz do argumentacji trochę bardziej technicznej, aczkolwiek wahałem się, czy zawrzeć ją, ale jest ważna, bo wskazuje, że sam argument przeciwników świąt jest nielogiczny w swoim rdzeniu, w swojej podstawie i może być lekko odrzucony z uwagi na ten charakter. Przejdę bardzo szybko. Teza brzmi mniej więcej tak. Argument 1. Poganie robili X, czyli rytuał jakiś pogański, który posiada cechę C, używanie drzew, odpowiednia data itd., itd. Argument 2 brzmi tak. Czynność X jest zła. No, oddawanie czci innym bogom jest złe. Możemy się jakby zgodzić. I teza albo argument trzeci. Chrześcijanie praktykują Y, święta Bożego Narodzenia, które święta Bożego Narodzenia są podobne do X, rytuału pogańskiego, gdyż posiadają cechę C. Używam drzew, daty odpowiednie itd., itd. Konkluzja takiej argumentacji brzmi, dlatego Y, czyli święta Bożego Narodzenia, są złe. Jaki jest problem z tą argumentacją? Znowuż, bardzo, bardzo techniczne, ale mamy tutaj do czynienia z błędem logicznym, który po angielsku nazywa się affirming the consequent, albo po polsku A bazuje na B. Chodzi o to, że osoba czyniąca ten argument popełnia pewien błąd, który powoduje, że teza, do której chce dążyć, jest niezasadna. Podam przykład praktyczny, brzmi, odnosząc do tego, co mówiliśmy, brzmi mniej więcej tak. Adam jest człowiekiem i mężczyzną, to jest pierwszy argument. Argument drugi brzmi, Ewa jest człowiekiem. Oczywiście oboje możemy się zgodzić, że oba argumenty są zasadne. Niemniej jednak teza, jaka jest wyciągana z tego, dlatego też Adam i Ewa są oboje mężczyznami, co brzmi dosyć absurdalnie, ale na tej samej zasadzie osadzony jest argument przeciwników, formowany przez przeciwników świąt, który brzmi mniej więcej tak. Poganie czcili innych bogów, używając do tego drzew w celach religijnych, chrześcijanie używają drzew w celach religijnych i argument 3, dlatego też chrześcijanie czczą innych bogów, używając drzew w celach religijnych. Oczywiście absurd, prawda? Filozofowie i logicy od razu odrzucają taki argument. To nie, oczywiście nie znaczy, że on jest jakby, że teza jest zła, chodzi o to, że sposób dojścia do tezy jest niezasadny i możemy go, nawet musimy go odrzucić. O, dokładnie. Drugim z argumentów jest argument skażenia, albo znany też jako argument skażonej studni. Mówi on w bardzo ogólnym wyrazie, że jeżeli dane źródło robi coś raz źle, dlatego możemy odrzucić je w każdym innym wypadku. Czyli w tym konkretnym wypadku miałoby to mniej więcej takie znaczenie, że poganie czcili innych bogów, co jest złe, dlatego wszystko inne, co robili poganie, jest albo skażone, albo jest złe z zasady i możemy to odrzucić. To jest kolejny błąd logiczny, głównie dlatego, że ma bardzo niepraktyczny charakter. Załóżmy, że przez chwilę jest prawdziwy. Czyli wszystko, co robił poganie, jest złe, skażone i nie możemy tego używać. Okej, weźmy to jako pewnik. Na przykład używanie przez siostry różnego rodzaju kosmetyków, tuszów do powiek i innych rzeczy, których nie wspominałem niestety, jest złe. Dlaczego? Bo w starożytnym Egipcie były używane na przykład w celach sakralnych i szeroko pojętych kulturowych, więc używali ich poganie. Ba, co więcej, w komentarzach rabinistycznych uważa się, że kobiety dostały posiadły wiedzę na temat, jak stosować tego rodzaju rzeczy ze źródeł demonicznych. Więc mamy nie dość, że pogańskie, to jeszcze demoniczne. Więc wszystkie siostry powinny od jutra przestać używać środków powodujących, że są ładniejsze, prawda? Bzdura. Jak mówię, teza ma charakter niepraktyczny, bo prawie każdy dziedzina naszego życia można połączyć do jakiegoś kultu pogańskiego w jakiejś części historii. Jestem prawie pewien, że nie ma dziedziny życia, które by to nie dotknęło. Po drugie, teza nie bierze intencji albo motywu i formy. Dla przykładu, jeżeli nasza intencja jest dobra, a forma wyrażania tej intencji, czy powiedzmy chcemy uwielbiać Boga, tak? Ale nasza forma, czyli sposób wyrażania tej intencji jest zła, czyli powiedzmy, chcemy uwielbiać Boga za pomocą zabijania ludzi. Oczywiście robimy źle. Dlaczego? Bo łamiemy moralne prawo, które Bóg nam dał. Więc to by nie przeszło. Ale jeżeli nasza intencja jest dobra, a forma, czyli forma wyrażenia tej intencji jest co najmniej neutralna, nie ma żadnego problemu, nasza intencja bierze górę. Poza tym skażenie, teza skażenia daje bardzo dużo mocy dla bożków i ich wyznawców. Dlaczego? Bo mówi, że wyznawcy obcych bogów lub zwierzchności sił, potęg i tak dalej są tak potężni, że potrafią skazić Boże stworzenie w taki sposób, że po wszechczasy, aż do zniszczenia ziemi, do ponownego przyjścia Jezusa, nie możemy tego wykorzystać na chwałę Boga. Czyli tak naprawdę daje potężną moc dla tych, którzy są przeciwni jedynemu prawdziwemu Bogu. Oczywiście starożytni Izraelici tak nie myśleli. Podam jeden bardzo praktyczny przykład, jeżeli chodzi o te skażenia. Izrael używa kadzideł w celach religijnych. Niemniej jednak kadzidła były używane przez Egipcjan na dużo długo, czy na kilkaset lat, 600-700 lat przed narodzinami Mojżesza w celach religijnych. Więc to by pokazywało, że albo Bóg nakazał dla Izraela używanie skażonych środków do uwielbiania go, albo teza jest nieadekwatna, powiedzmy tak. Kolejnym argumentem jest to, że Biblia nie nakazuje nam świętowania narodzin Jezusa. To jest jeden z bardziej popularnych haseł społeczności antybożonarodzeniowych i wielkanocnych. Wszystko ładnie, pięknie, gdyby nie fakt, że zgodnie z opiniami większości biblistów Jezus najprawdopodobniej sam celebrował święto, które nie jest nakazane przez Boga, a dokładniej święto Chanuki. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest. Chanuka odnosi się do tego, jak Żydzi celebrują wyzwolenie od opresji powiedzmy Greków, którzy panowali nad Izraelem swego czasu, powiedzmy drugi wiek przed Chrystusem, a dokładniej Antiocha IV Epifanesa. I świętowali to, że udało im się go wypędzić. Czytamy o tym w księgach machabejskich. Skądinąd ciekawa lektura. Poza tym kolejny aspekt wolności w Jezusie odnosi się do tego, że mamy wolność wyrażania swojej wiary w sposób, jaki uważamy za zasadny, oczywiście mając na uwadze, żeby nie wykraczało to poza prawo moralne, które Bóg nakazał i żebyśmy za pomocą tej wolności nie hołdowali swojemu własnemu ciału. Argumenty historyczne bardzo szybko. Ulubione argumenty prawdopodobnie przeciwników świąt Bożego Narodzenia. Jeden z nich mówi, że święta Bożego Narodzenia pochodzą od Nimroda i Semiramis. Ten konkretny argument jest absolutną historyczną bzdurą. Jestem historykiem z wykształcenia i ten konkretny argument bierze się z książki Aleksandra Hislapa, Dwa Babilony. Hislap był księdzem wolnego kościoła szkockiego w XIX wieku i z uwagi na brak formalnego przeszkolenia w historii, źródłografii, miał dostęp do kilku interesujących źródeł i fantazja mu trochę puściła, żeby tworzyć różne tezy. Między innymi właśnie to, że święta Bożego Narodzenia pochodzą od Nimroda i Semiramis. Nie mamy materiałów źródłowych, które by potwierdzały tę tezę. Drugim argumentem jest to, że data 25 grudnia jest związana ze świętami pogańskimi. Kościół katolicki w IV wieku, albo trochę wcześniej, pożyczył tę datę od pogan, bo tak było łatwiej na przykład. Akurat ta konkretny argument bierze się od jednego protestanta i katolika. Co ciekawe, tutaj akurat są zgodni z różnych przyczyn. Końcówka XVII, początek XVIII wieku. Ernest Jabłoński, nie Polak, Niemiec, protestant, wskazał, że 25 grudnia musi mieć znaczenie w kulturach pogańskich z uwagi na przesilenie równocy i tak dalej, że gdzie światło staje się coraz bardziej poważnym elementem w obrzędach pogańskich. A z kolei benedyktyński mnich Don Juan Jordin wskazał, że tak, Jabłoński ma rację, z tym, że Kościół katolicki zrobił to po to, żeby łatwiej przekazać Ewangelię dla pogan. Jaka jest prawda? Ani jeden, ani drugi nie ma racji. Data 25 grudnia, skąd się wzięła w Kościele tak naprawdę? Bo technicznie rzecz biorąc w Biblii nie ma, kiedy Jezus się narodził, niby. Kościół doszedł do tego w dosyć okrężny sposób. Otóż na samym początku pierwotnego Kościoła w II wieku zaczęły być dosyć poważne debaty, kiedy Kościół będzie celebrował śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I po dosyć długich deliberacjach udało im się ustalić, przynajmniej w Kościele Zachodnim, że jest to 25 marca. Kościół grecki miał, z tego co pamiętam, 6 kwietnia. Kiedy została ustalona ta data, w pewnym momencie zaczęły się pojawiać pytania, no dobra, wiemy, kiedy Jezus umarł, kiedy zmartwychwstał. Przydałoby się wiedzieć, kiedy się narodził, bo można byłoby celebrować narodziny, to by było fajne, tylko że nie do końca wiedziano, kiedy to nastąpiło. W tym konkretnym czasie panował taki mit interesujący dosyć, że czasem śmierci danej osoby jest, w zasadzie dniem śmierci danej osoby, zwłaszcza jeżeli jest wielkim prorokiem, jest dzień jego poczęcia albo narodzin. Więc ustalono sobie tak, 25 marca, 9 miesięcy i mamy 25 grudnia. Oczywiście to jest bardzo wielkie uproszczenie tego całego procesu, jak doszło do ustalenia daty 25 grudnia, ale tak to wyglądało. Bazowało to tak naprawdę na trochę na mitach, które panowały wtedy i na wielkiej chęci tego, żeby ustalić konkretną datę kalendarzową. Jeżeli chodzi o pogańskie pochodzenie tej daty, to po pierwsze nie dlatego, że mamy źródła, które wskazują, jak doszło do jego ustalenia, a po drugie chrześcijanie nie pożyczyli w IV wieku tego od pogan, gdyż jeden z wczesnych ojców Kościoła, Tertulian, pisze o dacie 25 grudnia już około 200 roku po Chrystusie. Hipolit z naszych najlepszych źródeł też mówi o dacie 25 grudnia około II wieku. Donatyści to taka specyficzna grupa, która się odłączyła w pewnym momencie od Kościoła. Mamy źródła, które wskazują, że w 311 roku świętowanie Bożego Narodzenia było u nich już dobrze ustabilizowaną zwyczajem, jak wspomina chociażby Jan Chryzostom. Dalej. Argumenty przeciwników świąt idą jeszcze dalej, mówią, że ale hola hola, przecież Sol Invictus, czyli święto, rzymskie pogańskie święto w dużym uproszczeniu Boga Słońca, wypadało na 25 grudnia, więc chrześcijanie musieli zapożyczyć z tego konkretnego święta. Okazuje się, że nie do końca. Po pierwsze, Sol Invictus przed Chrystusem, przed czasem Chrystusa, a także około, powiedzmy, ponad 200 lat po Chrystusie, było świętowane odpowiednio 8, 9, 28 sierpnia, a także 19, 22 października oraz 11 grudnia. Było to święto ruchome. Faktycznie był okres, kiedy było świętowane 25 grudnia, ale dopiero w 274 roku po Chrystusie za pośrednictwem cesarza Aureliana, który dla celów politycznych przeniósł święto na 25 grudnia, a po drugie nie był zbyt wielkim fanem chrześcijan, głównie z uwagi na pewne polityczne implikacje, o których nie mamy jakby teraz czasu mówić, ale było dla niego na rękę ustawić święto, które korelowało z tym, gdzie chrześcijanie świętowali Boże Narodzenie. Jakby, żeby pokazać, że cesarstwo jest silniejsze, że nie potrzebuje chrześcijan, bo musicie wiedzieć, że wtedy zaczęły pojawiać się w cesarstwie głosy, że chrześcijanie są inni, że mogą być antidotum na rozpad moralny i polityczny cesarstwa. Później okazało się, że to jest bardzo interesujący tok myślenia. Wielu uczonych uważa, że to, Aurelian pożyczył datę od chrześcijan, a nie odwrotnie. Inne pogańskie święta, którym przypisuje się datę 25 grudnia. Saturnalia, według naszych najlepszych źródeł, zwłaszcza Macrobiusa, było od 17 grudnia do 20 grudnia. Brumelia 24 listopada do 17 grudnia. Wiele teorii mówi, że cesarz Konstantyn zapoczątkował tradycję świąt z uwagi na jego pogańskie afiliacje. Okazuje się, że nie. Jak wspomniałem, data 25 grudnia była już w użyciu na długo przed narodzinami Konstantyna. W ogóle Konstantyn jest obwiniany za wszystko, co można rzucić w historii. Nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś ktoś zaczął go obwiniać za niekoniecznie dobre jedzenie, które czasami zdarza się nam robić. Dalej. Tak naprawdę początkiem adaptacji pogańskich zwyczajów, bo to w końcu nastąpiło, jest mniej więcej czas VI wieku. Mniej więcej, bo nie jesteśmy w stanie dokładnie tego ustalić. Wraz z nastaniem biskupa Rzymu Grzegorza I Wielkiego, on doszedł do ogólnego wniosku, że nie ma sensu niszczyć pogańskich świątyń, więc lepiej je zaadaptować na bardziej zbożne cele. Więc jakby to pogaństwo, ten synkretyzm religijny mniej więcej od tego czasu zaczyna się rozwijać w Kościele. Dobrze, skąd się wzięła choinka? Nie jesteśmy tak naprawdę pewni. Dwie najlepsze tezy, które mamy, odnoszą się do świętego Bonifacego, który jako misjonarz do bardziej nordyckich i angielskich jakby krajów został postawiony przed drzewem Odyna i nie przymierzając wziął siekierę, zaczął je ścinać. Poganie byli tak zdziwieni, że nie trącił go piorun, że zaczęli masowo przychodzić na chrześcijaństwo, a Bonifacy wskazał im na choinkę jako symbol życia, symbol Chrystusa. Dziwna tradycja, ale jednak wielu uczonych uważa, że jest źródłem choinki, którą my dzisiaj mamy. Drugą tezą, która się wysuwa, są tak zwane 15-wieczne drzewa raju. Są to drzewka, które były używane w średniowiecznych spektaklach obrazujących sceny z Księgi Rodzaju. Ludzie nie mieli zbyt dużo rozrywek wtedy i podchwycili bardzo szybko sam fakt istnienia tych drzewek i bardzo łatwo zaadaptowali je do siebie, zawsze jako symbol raju, symbol życia, życia wiecznego. Więc to są dwie nasze najlepsze tezy. Mówi się, że Martin Luther miał jakiś wpływ na popularyzację drzew. Prawdopodobnie nie, ale znowu źródła odnośnie tego są dosyć skąpe. Geneza świętego Mikołaja to jest interesujący temat rzeka. Przeciwnicy świąt wskazują, że święty Mikołaj wziął się z nordyckich mitów, a dokładniej rzecz biorąc od inkarnacji Odyna. Inkarnacja ta nazywała się The Old Floki. Była jakoś w jakimś sensie czymś, co nordyccy poganie próbowali pokazać, że Odyn ma dobry charakter, że przynosi prezenty i tak dalej. Widziałem debatę prawdziwego poganina z chrześcijaninem i dosyć uczciwie powiedział, że nie wiemy, nie mamy żadnych konkretnych źródeł historycznych z tamtego okresu. Nie jesteśmy w stanie wyśledzić, czy faktycznie ta linia konkretna ma jakiekolwiek przełożenie na fakty. To, co jesteśmy w stanie wyśledzić, jest to, że w ogóle sformułowanie święty Mikołaj bierze się od duńskiego Saint Nicholas. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. A, dobrze, Saint Nicholas, dobrze. A termin w skrócie odnosi się do słowa łacińskiego Sanctus Nicholas, czyli święty Mikołaj, świętego, który żył w średniowieczu i był znany między innymi z dawania właśnie prezentów dla dzieci i bycia bardzo pobożną i dobrą osobą, zwłaszcza dla biednych. Nasz konkretny obraz świętego Mikołaja bierze się właśnie od duńskich nowojorczyków, którzy doszli do wniosku, że chcieliby zaadaptować katolickiego świętego do swojej kultury, więc ubrali go w tradycyjnie duński strój, czerwony kubrak, specyficzna czapa. Tu mamy na pierwszym obrazku, jak został reprezentowany w XV wieku święty Mikołaj. Tutaj tego nie widać, ale pierwszy obrazek odnosi się do pierwszej połowy XIX wieku, jak był reprezentowany, a drugi obrazek odnosi się do drugiej połowy XIX wieku. Duńscy Amerykanie po prostu zaadaptowali świętego Mikołaja i wzięli go w taki sposób, żeby zmienić ówczesny charakter świąt Bożego Narodzenia, bo musicie wiedzieć, że w XIX wieku, zwłaszcza w Stanach, święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia, to był strasznie poważna libacja. Ludzie chodzili pijani w sztok po ulicach, więc chciano jakby zmienić ten charakter tego święta, więc wzięto świętego Mikołaja i jego święto 6 grudnia, przeniesiono jego charakter do 25 grudnia, żeby święta miały wydźwięk bardziej rodzinny i żeby powoli odchodzić od tych pijackich ekscesów, które miały wtedy dosyć poważne i negatywne oddziaływanie na społeczności. I ostatnia rzecz, doktryna Chrystus Victor, czyli Chrystus Zwycięzca. Jednym z powodów, dla którego powstały święta Bożego Narodzenia, jest właśnie między innymi przez tą doktrynę. Mówi ona w skrócie, dużym skrócie o tym, że Chrystus nie tylko przyszedł, żeby odkupić nasze grzechy, ale też przyszedł, żeby rozprawić się z potęgami, z mocami, z szatanem itd., itd. Dlatego też jego wyznawcy mieli niejako obowiązek, idąc w świat, głosząc Ewangelię, odkupywać całe resztę stworzenia, które i kultury, i narody, na które się napotkali. I właśnie za pośrednictwem tego ludzie zaczęli odrzucać rzeczy z danych kultur, które były złe, niemoralne, były niezgodne z prawem Boga. A to, co było dobre i charakterystyczne danych kultur, było zachowywane. Dlatego też celebracja Bożego Narodzenia jest wynikiem wpływu Ewangelii na obcych ludzi, narody i kultury. I przemienianie ich do tego stopnia, że owe kultury i narody zaczęły szukać nowych i zrozumiałych dla siebie wyrazów wychwalania Boga, który ich uratował. Amen.